niekoniecznie dorosłe, dobre książki. Zaprasza Georgina Gryboś.
W studiu Stanisław Kalina-Jaglarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy zdradzać, że my już jesteśmy rozgadani. Bardzo długo rozmawiamy, więc to jest takie dzień dobry do państwa. Myślę, że już nie do mnie, chociaż zmieniliśmy przestrzeń, w której będziemy spędzać najbliższy czas. Poeta, tekściarz, to już ustaliliśmy, że songwriter brzmi podejrzanie, być może troszkę. Pochodzi z Katowic, nominowany do Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za książkę Gościć Sójki. Tak skrótowo.
Tak.
Może być?
Może być, jak najbardziej.
Wystarczy?
Myślę, że wystarczy, oczywiście.
A miałeś czasem takie zadania na spotkaniach, żebyś się sam przedstawił i o sobie opowiedział?
Och, na szczęście nie.
Zawsze jestem ciekawa, wiesz, na ile się zgadzamy z tym biosem, który gdzieś jest wypuszczony w świat i czego tam czasem zaczyna brakować, no bo przejmujemy pisarze, pisarki, przejmują tylko na chwilę te funkcje pisarki i pisarza, przecież to dużo szersza opowieść o człowieku. Trochę wybrakowana ta informacja, prawda?
No trochę wybrakowana, taka jaką się gdzieś właśnie puszcza w social mediach. Nie wiadomo, co jest pod spodem tak naprawdę, kto tam siedzi.
A ty trochę traktujesz wiersze, które piszesz, czy historie, które opowiadasz jako właśnie rozszerzenie tych kilku zdań?
Tak, ja jestem jakby cały w tych wierszach. Tam nie ma jakby żadnej kreacji czy czegoś takiego. To wszystko wyrasta jakby z tego, kim jestem i co przeżywam aktualnie, czy przeżyłem. Więc są to takie pocztówki, które wysyłam w świat i mam nadzieję, że ktoś je odczyta.
A jesteś gotowy na to odczytanie?
To różnie bywa. Często oczywiście jestem bardzo zadowolony, jak ktoś mówi, że czytał i mówi, co tam odkrył, jaką przygodę przeżył. Często, ale też jestem czasami zawiedziony, że ktoś tam czegoś nie odkrył. że dużo jeszcze zostaje niedopowiedziane.
A czemu to traktujesz w charakterze zawodu? To bardzo ciekawe. Czemu to jest zawód, że ktoś czegoś nie odkrywa w tych tekstach?
W sensie zawód...
Bo ty powiedziałeś, że czasami jestem zawiedziony, że ktoś czegoś nie odczytał tam, aha, czy nie znalazł.
Aha, w ten sposób.
Jestem ciekawa, czemu to traktujesz w takiej formule zawodu?
Bo na przykład czasami wydaje mi się, że coś napisałem bardzo, bardzo odkrycie i wprost. Mhm. I że jest to taki przekaz, który chciałem, żeby został przedstawiony światu, a on pozostaje zamknięty. Ale może masz rację, to nie powinno być zawodem.
Ja zapytałam. Ja tylko zapytałam.
Ale ja ci przyznaję rację, że może nie powinienem być zawiedziony, bo to jest cały czas jakby... Wiersze cały czas się czytają. One są ciągle w ruchu. I nawet jak książka jest zamknięta, to wydaje mi się, że one się gdzieś tam przesypują, te litery. Mimo wszystko. I nawet dla mnie samego stają się czasami obce albo bliższe niż były, jakie pisałem.
A wracasz sam do nich? I nie chodzi mi tylko o takie sytuacje, które niejako prowokują do tego, żebyś sięgnął, przeczytał na spotkaniu na przykład. Tylko czy sam dla siebie wracasz? Czy one są dla ciebie takim elementem na przykład ciągłego poszukiwania powrotów, nauki być może?
Są na pewno i są też swojego rodzaju dziennikiem. Jakby zapisem dni czy jakichś przeżyć. Złapałem się na tym po prostu, że nie jestem w stanie prowadzić normalnego dziennika, że jakby te zapiski, które gdzieś tam prowadziłem na samym początku, już miały jakieś znamiona wiersza, chociaż sam nawet o tym jeszcze nie wiedziałem. Mm-hmm.
A jak długo tak zapisujesz świat siebie?
W zasadzie odkąd pamiętam. Bardziej świadomie to... No jak byłem w liceum, mm-hmm. to już się zaczynało jakoś kreować. Zresztą moja polonistka bardzo, bardzo stała za mną i przekonała mnie, żebym zmienił profil biologiczny na humanistyczny.
No tej biologii trochę zostało w takim podstawowym rozumieniu.
W podstawowym rozumieniu tak, trochę jej zostało. Najbardziej, ale no nie zostałem weterynarzem.
A miałeś takie myśli, żeby być weterynarzem?
Miałem takie myśli, ale poddałem się dosyć szybko, bo jakby mój umysł poprowadził mnie w zupełnie zaskakujące miejsca i to się też nie wiązało jakby z... Jakby ci to powiedzieć, chyba byłem za słaby.
Na taki wybór?
Na taki wybór. Byłem za słaby. Bałem się, że nie uniosę takiej odpowiedzialności. Z jednej strony mnie to bardzo pociągało, bo mogłem pomóc zwierzętom. A z drugiej bałem się takich opowieści o praktykach w rzeźni czy czegoś takiego, czego bym nie był w stanie zrobić. Czy byłbym w stanie uśmierzyć ból umierającego zwierzęcia, też nie wiem.
Staszku, kiedy się sięga po komentarze czy teksty dotyczące twoich tomików, cały czas pojawiają się zwierzęta. Nie wiem, czy będziesz mi miał za złe, jeśli je pominę, przynajmniej na chwilę.
Nie będę miał ci za złe, będziesz chyba pierwszą osobą, która tak zrobi.
Która pominie.
Tak.
Pominę nie ze względu na to, że nie chcę rozmawiać o zwierzętach, ale chciałabym wyjść poza szufladki zwierząt i ludzi. Bo są słowa, które bardziej mnie intrygują. Może tak. I wydaje mi się, że są bezgatunkowe. Są poza płciami, poza gatunkiem, poza takim bytem nie-niematerialnym. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Ale wydaje mi się, że trochę wymykają się takiemu podstawowemu rozumieniu i podstawowym definicjom. I to, co najpierw chciałabym, żebyśmy omówili, to skóra i ciało. Bo to są elementy, które w przeróżnych formach u ciebie występują. Zarówno na poziomie zmiany, ale też przebrania, co mnie bardzo zaintrygowało. I jakiejś obietnicy bycia płótnem. Co też jest jakby innym elementem pewnej historii, bo są teksty, w których piszesz o ciele wprost, nawet jeśli malujesz pejzaż nim, szukasz pagórków, nie pagórków, jest coś takiego bardzo naturalnego, co by pewnie nas pchało w stronę przyrody jako takiej. Jest drugi element, który mówi o skórze jako elemencie wspólnym, czy posiadaniu czegoś wspólnego, właśnie bez względu na gatunek.
Tak.
I jest skóra, która... Ty nawet wprost piszesz w którymś momencie, że ubrany w skórę. Ubrany w skórę, czyli no właśnie, nie twoja, cudza, nie taka. To też jest taki dla mnie element, na którym ja się zatrzymałam. I być może czwarty, który jest często w korelacji z doświadczeniem, ale też ze słowem, jako właśnie coś, co staje się płótnem, co przyjmuje, co można zapisać, co daje swoją historię. Więc bardzo dużo teraz powiedziałam, to jakieś moje wiesz, rzeczy i tak przerzucam je trochę na twoją opowieść, żeby się zderzyć z tym, co dla ciebie jest ciałem, co dla ciebie jest skórą i czy one są tożsame.
No nie wiem, czy podołam tym spostrzeżeniom. No na pewno jest to opowieść moja taka najbliższa, mojego ciała, mojego mierzenia się z tym, jakie jest moje ciało i czy to moje ciało rzeczywiście pasuje do mnie. To jestem osobą transpłciową i jakby to mierzenie się z ciałem to jest codzienność.
Ale to jest to ubieranie skóry?
To jest to ubieranie i rozbieranie, czy nawet próba demontażu tej skóry, wyjścia poza nią, poczucia się jak w skórze kogoś innego.
Niezgody?
Niezgody, absolutnej niezgody. Jakby ci to powiedzieć, no ja jakby swojego ciała nie akceptuję. Takiego, jakie jest w aktualnej formie. I często piszę o tym wprost bardzo.
Wszystkie moje pagórki ciała wyrzekam się was i schodzę w boso w dolinę?
Tak, tak. To jest tak naprawdę wiersz o mastektomii.
Bo to jest w paszczę. Bym powiedziała prosto w paszczę, prawda?
Tak, tak, tak. Tam też potem są wersy o bliznach, które rozświetlą moją skórę. Jakby to jest takie marzenie...
Czyli blizny jako dar.
Tak, marzenie zmiany. przyszłej i tego, że ta zmiana jest możliwa, takiej nadziei na to. Więc jest to wiersz świetlisty, jakby też można powiedzieć, bo jest o jakiejś przyszłości, o której marzę. Ale to ubieranie się w skórę też jest próbą jakby spojrzenia poza, na świat poza płcią, poza gatunkiem, poza tym, kim jesteśmy i jak odczuwamy świat, że ten świat można odczuwać bardzo różnorodnie, że każdy jest w jakimś spektrum autyzmu, tak naprawdę można powiedzieć, że każdy z nas. Tylko nie do końca chcemy się wysłuchać w tym, jak rozumiemy i odczuwamy świat i że to jest w porządku.
Można się wysłuchać międzygatunkowo? To trochę pewnie uderza do tego poszukiwania języka albo do zmysłów jako ograniczenia, ale strzelam. Jak wygląda ta relacja rozumienia, jeśli właśnie nie ograniczamy się do ludzkich, do zwierzęcych, do, wiesz, tego typu szufladek. Jak to porozumienie wygląda? Bo dla mnie to też jest trochę poszukiwanie takiego porozumienia i miejsca, wiesz, w świecie.
Tak, tylko to jest ciekawe, bo no ja poszukuję tego porozumienia, chociaż wiem, że jest niemożliwe w języku. A język jest tylko dla nas dostępny, tak naprawdę pismo. Pismo jest dostępne dla człowieka, nie dla zwierząt, więc zwierzęta nigdy nie odczytają moich prób porozumienia się z nimi, ale ja wierzę w takie porozumienie i współistnienie. Zresztą składamy się z tych samych atomów. Cali jesteśmy mikroorganizmami, jakby cały czas to wszystko jakoś fluktuuje i przemieszcza się. I ja wierzę, że taki wiersz może być równaniem matematycznym, może być jakimś rozpoznaniem z pogranicza fizyki kwantowej, czy wiersz też jest skórą w jakimś sensie. I też ten wiersz zapisujemy na papierze, który też dla mnie jest jakąś skórą. Jest jakby pisaniem igłą, pisaniem braną, tatuowaniem trochę jakby świata.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo z jednej strony mówisz o poszukiwaniu języku i przyjmujesz niemoc tego języka tak naprawdę wobec, wydaje mi się, pytań, które sobie zadajesz. Jakby on jest ułomny.
Ja uwielbiam bezsilne wiersze.
Ale jest w tym coś, prawda? Że ty wiesz, że te słowa są skazane w jakiś sposób na porażkę wobec tego, co jest w tobie. Masz takie przeświadczenie?
Mam takie przeświadczenie, tak, tak.
To walczysz tymi słowami?
Ja nie wiem, czy walczę, czy po prostu prowadzę dziennik. Dziennik jakiejś utraty, dziennik bezsilności, dziennik słabości. Ale jednocześnie zapisanie tego, jakby nadanie markerom temu światu jest zawsze dla mnie takim świętem. Bo jak mówił Rilke, pieśń jest istnieniem i dla mnie te wiersze bardziej są taką ciągłą pieśnią, którą próbuję zaśpiewać i jakby przywołać do siebie zwierzęta i ludzi. Mm-hmm.
To jest bardzo ciekawe, w jaki ty sposób opisujesz właśnie pewien rodzaj zjednoczenia czy jedności. Bo posługujesz się właśnie tym, co jest wspólne dla nas wszystkich, co bardzo często oddzielamy, bo jeżeli coś jest pokryte sierścią, to już nie nasze. Ty wyciągasz, wiesz, żyły, wyciągasz kości, które znajdujemy i w lesie, i w innych niż człowiek gatunkach, ale też właśnie w nas.
No my też jesteśmy pokryci sierścią. Ja dzisiaj odkryłem, że mam więcej włosów na nogach niż mój przyjaciel. Więc to było wspaniałe odkrycie.
Nie będę nic zdradzać. Czy było oglądanie nóg? Nie będę nic zdradzać.
Stumorsowaliśmy na zakrzówku i to była okazja do tego, żeby porównać się trochę. A jednocześnie my tą sierść golimy, nie? Bo ktoś nas do tego przyzwyczaił w pewnym momencie. Jakie są jakby ideały piękna kobiecego czy męskiego.
A wychodzisz poza nie?
Znaczy ja teraz zarastam i chciałbym jeszcze bardziej móc zarosnąć, zapuścić brodę, ukryć się w tej sierści, ale mam pewne ograniczenia. Ja zawsze czułem, że jestem bez płci jakby. I jeśli można powiedzieć, to starałem się pisać wiersze bezpłciowe, chociaż to źle o nich brzmi.
Źle, dokładnie, dokładnie.
Co ciekawe, nie? Mm-hmm. I było to jakoś najbliższe mojej opowieści. Ale czy ja sam wychodzę? Z drugiej strony staram się dążyć do jakiegoś ideału bycia mężczyzną, nie? Czyli dalej jakby jestem trochę zamknięty w tych schematach. Mm-hmm. Bo czuję się mężczyzną, chcę być męski, chcę być zarośnięty.
Ale bardzo ciekawe, że użyłeś słowa do ideału bycia, czyli nie wystarcza ci bycie. Dla mnie to jest taka, wiesz, tak, jakaś górna granica, jakaś taka wyobrażona, która cały czas prowokuje proces.
Tak, prowokuje proces, mm-hmm. ale jednocześnie w pewnym momencie sobie uświadamiasz, że to jest ideał, który ktoś jakby też wymyślił, w jakiś sposób skonstruował. Że bycie męskim nie znaczy bycie muskulaturnym, pełnym muskulatury i zarośniętym, nie? Jakimś niedźwiedziem. Więc to jest cały czas taka opowieść, w której ja sam się odbijam. Jak pytasz mnie, czy wracam do swoich wierszy, to odbijam się na takiej zasadzie, że staram się sobie uświadamiać, żeby się nie złapać też w pułapkę tych określeń, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Że chciałbym, żeby to było bardziej queer. Mm-hmm. Po prostu płynące, przekraczające. Tak jak o transgresji pisał Foucault, że to jest cały czas kręcąca się spirala.
A woda też daje takie możliwości?
Tak, daje. Odkryłem to. Odkryłem to dosyć późno. Nigdy woda nie była moim żywiołem, ale stała się nim i teraz ją odkrywam. Bo woda jakby przyjmuje nasze ciało bez gadania i odbija je w jakiś sposób. A skóra nie przepuszcza wody, więc to są ciągłe jakieś takie narracje, które ze sobą graniczą. Jest też tafla wody, która też może być zapisana w jakiś sposób.
A kształt wody?
Kształt wody, tak, tak.
I wiesz, tak pytam, bo kiedy mówimy o pewnym braku granic albo nazwania, to woda jest dla mnie bardzo dziwnym medium, taką dziwną opowieścią o tym, że ona przyjmuje absolutnie każdy kształt.
Tak.
A to znaczy, że nie potrzebuje jednego.
Nie, nie potrzebuje. To jest... Narracja wody jest nadzwyczajna. Poza tym to, że woda przewodzi różne energie, też jest osobną kwestią. I też tym, że jest niebezpieczna, że niesie śmierć, że może utopić.
Tak samo życiodajne, jak i śmiercionośne.
Tak, tak.
To w zasadzie też trochę o tym byłby twój tom.
Tak, byłby też o tym. Woda też jest dla mnie jakimś takim żywiołem miłości. I
dlaczego?
Bo jednocześnie jest gościnna, a z drugiej strony opowiada o stracie. I o tym też jest jakby druga część mojego tomu, woda. Bo jest o straconej miłości właśnie, która zaczęła się odkrywaniem tego, że woda przewodzi miłość. Ale jednocześnie ta miłość z nią odpływa gdzieś. Nie umiem chyba o tym powiedzieć tak, jakbym chciał.
To są te słowa, których brakuje czasem?
Tak. Ja nie jestem najlepszym mówcą. Jakby mowa nie jest moim żywiołem. Nigdy nie byłem dobrym dyskutantem. Zawsze zazdrościłem wszystkim, którzy potrafili ze sobą rozmawiać. A ja wpadałem na jakąś ripostę dopiero długo po jakimś spotkaniu.
No ale jak piszesz, to też wchodzisz w dialog.
Tak.
On może nie jest głośny przy stole i być może w jednym momencie nie zabawia albo nie angażuje biesiadników, ale wchodzisz w bardziej intymne dialogi, też zapraszasz do takich światów.
Tak, no ja jakby staję nagi całkowicie przed czytelnikiem i przynoszę mu to, czego się nauczyłem, to, co jest we mnie, życie i śmierć. I on może to zobaczyć albo nie, może to przyjąć albo nie. Staram się, żeby czytelnik zobaczył we mnie dal jakąś dla siebie.
Dal?
Dal, jakąś przestrzeń. Żeby popatrzył przeze mnie, gdzieś daleko, gdzie jeszcze nigdy nie był.
A zdefiniowałbyś mi tę przestrzeń, w której jednak jesteś? Bo jeżeli używasz takich słów jak popatrzył przeze mnie, ale też, że jesteś pewnym takim medium, czy zapraszasz do tego, żeby być, ale równocześnie otwierać być może, próbuję sobie znaleźć jakąś opowieść do tego.
To jest takie moje zaproszenie do przygody, jakby kogoś, kto kiedyś wpadnie na te wiersze.
Apelujemy o dodruk.
żeby popatrzył też i przeze mnie, i przez samego siebie, żeby te wiersze prowadziły gdzieś znacznie dalej niż są. Żeby otworzyły się w nich inne języki, inne żywioły, inne płcie, inne narodowości.
Wiele wymagasz od czytelnika. Zaznaczyłam sobie, wiesz co, fragment twojego wiersza, który brzmi: jeśli oddzielisz martwe od żywego, nawet ubrany w skórę, zostaniesz przedmiotem, bezludnym zwierzęciem. Ja sobie naprawdę zadałam pytanie, czy ja chcę się z tym zmierzyć, wiesz? Jak pomyślę sobie, że zaproszenie do tego, żeby oddzielać, podczas gdy ja całe życie uważałam, że jest to pewna jedność. I w zasadzie tak z tobą rozmawiam, prawda? Że to wszystko jest w świecie i to też jest w tobie.
Tak.
Nawet ubrany w skórę. Nawet jakby... Dlaczego w ogóle dałeś ten element? Dlaczego nawet? Dlaczego nawet w to? I dlaczego to jest tak istotne? Wiesz, bo dla mnie to jest istotne słowo. No, na pewno nie jest tu przez przypadek. Zostaniesz przedmiotem. To jest obietnica, to jest groźba. Tak dużo mówimy teraz o odkrywaniu czy odzyskiwaniu siebie, upodmiatawianiu osób, jednostek, głosów niesłyszalnych. Tutaj jest pewien twist, który, wiesz, wytrąca mnie z tego bezpiecznego pojmowania świata i bezludnym zwierzęciem, bezludnym, czyli jakim? Niefunkcjonującym w grupie, będącym czym? Wiesz, to tak możemy sobie porozbierać trochę, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa.
Można, tak.
To cztery wersy były.
To były cztery wersy, ale one są o różnych konkretnych historiach. Tak
i mocarne takie są, wiesz, w tym zlepku
są tak naprawdę o prostych historiach, tylko jak to o nich opowiedzieć, wiesz. To mogą być też zupełnie niedostępne historie dla niektórych, które ja chcę jakoś przemycić. To jest historia też choroby psychicznej, tego, że wydaje ci się, że nie jesteś swoim ciałem, że jesteś zamknięty w swoim ciele, że jesteś zamknięty w swoim umyśle, że nie jesteś w stanie się z niego wydostać, że jesteś tylko ciałem, chorym ciałem, chorym na depresję i nie jesteś w stanie nikomu wyjaśnić, co w tym ciele się dzieje, albo jak jesteś unieruchomiony przez tą chorobę i po prostu leżysz i jesteś jak martwy. Więc stajesz się przedmiotem, o którym powoli każdy zapomina. Ale jednocześnie jest to też mierzenie się z tym, że jesteśmy cielesnością, która jest skończona. A tak bardzo od tego uciekamy i staramy się nadawać wszystkiemu imiona. A gdyby wszystko było bezimienne, tak jak świat bez nas, planeta bez nas jest bezimienna, a dalej trwa, jest nienazwana, jest bez języka.
A może bez języka niedostępnego dla nas?
Tak.
Może to niekoniecznie jest brak języka?
Tak, to masz rację. To jest język niedostępny dla nas. Na pewno jest to świat bez pisma, bez opowieści. Jako takie, jaką my rozumiemy.
Basia Sadurska swego czasu powiedziała, że ten świat się skończy, kiedy przestaniemy sobie opowiadać historię, kiedy, wiesz, ostatnio zostanie opowiedziane, już nie będzie komu opowiadać tych historii.
To są bardzo mądre słowa. Zresztą bardzo mądrej osoby.
Dokładnie, miałam powiedzieć, że jak cała Basia.
Tak, tak. No. Tak, jestem jej bardzo wdzięczny. Bo my boimy się też historii osób, które są jakby spoza naszego pojmowania. Boimy się historii o osobach psychicznie chorych, tak zwanych wariatach czasami. Boimy się opowieści osób transpłciowych. Teraz szczególnie przez to, co się dzieje na świecie i w światowej polityce. Boimy się opowieści osób z autyzmem, ze spektrum autyzmu. Tak jakbyśmy bali się, że ich język zdekonstruuje nasz znany. I że dowiemy się o tym świecie i o sobie czegoś, czego nie chcielibyśmy wiedzieć. Albo czego nie możemy unieść. Ja się zawsze zastanawiałem, jak w ogóle jesteśmy w stanie funkcjonować w tym szalonym świecie. Co to znaczy bycie normalnym, w sensie zdolnym do miłości i do pracy.
Co definiuje normę, nie? Tak. W naszym postrzeganiu.
Tak. A przecież ten świat płonie. Biegać, krzyczeć i wyrywać sobie włosy z głowy. Z tego reagując na to, co się dzieje. A jednak dalej jakoś funkcjonujemy. Czy to jest normalne właśnie?
Zbieram ostatnio takie wspomnienia, które być może mają czas na to, żeby wybrzmieć właśnie w tym momencie. Julia Fiodorczuk powiedziała swego czasu, że niemożliwe jest nie patrzenie na to, co się dzieje na granicy, bo kim byśmy byli, gdybyśmy nie patrzyli. Mhm. Adam Wajrak zupełnie niedawno. To są różne momenty czasowe, ale chodzi mi o pewien przekaz, który w mojej głowie się budował. Dzielę się z tobą, też trochę z państwem, bo być może to znowu coś wywoła. Może jakieś inne myślenie. Adam Wajrak ostatnio napisał w swoich social mediach, że nie rozumie myślenia o katastrofie klimatycznej z perspektywy czasów przyszłych, albo mówienia o nich w kontekście dbania o przyszłe pokolenia, skoro ten świat płonie teraz. Mm-hmm. To tu jest ten moment, który już został przegapiony. To już nie jest rozmowa o tym, co będzie za chwilę, tylko o tym, co jest teraz. Tak. Zakochałam się, absolutnie się zakochałam w pisaniu Butler, pisarki, o której redaktor inicjujący w wydawnictwie WAP powiedział, że jest po prostu przedstawicielką klasyki literatury światowej. Przez cały okres swojej twórczości wrzucana w literaturę gatunkową SF, z czym się nie utożsamiała, ale też się nie zrzymała, która pisze w 93 roku o 2024 roku. W tym roku zaczyna się opowieść, kończy się w 2027 w przypowieści o Siewcy, kiedy cały świat dokładnie płonie. A my żyjemy tylko w enklawach, otoczeni anarchią, bezradni, w świecie, w którym wszystko jest poplątane i pomieszane, a główna bohaterka, nastolatka, próbuje stworzyć religię. Myślę, że to może nie jest dobre określenie, choć ono się pojawia w tym tekście, które odpowie na ten koszmarny świat, w którym się znalazła. Ten świat, który już nie ma ratunku. Ten świat, z którego trzeba uciec i w dosłownym sensie znaleźć sobie nowe miejsce wśród gwiazd w zupełnie innej przestrzeni, bo już nie ma nadziei. I kiedy cię słucham, czytając twoje wiersze, nie wiem, dlaczego mi się tutaj jakiś, wiesz, pojawił most, bo ona szukała nowej opowieści, ona szukała łączników, szukała recepty. Mhm. Ty tworząc, czy próbując znaleźć słowa, czy próbując po prostu, czy tworząc język Stanisława Jaglarza. Zamknijmy to tak, wiesz, żeby opowiedzieć o tym, co cię boli, dotyka, z czym się mierzysz, co cię wkurza, ale co cię też unosi. Mm-hmm. Czy daje jakąś nadzieję, czy wiatr. To jest próba opowiedzenia sobie świata. Po prostu jakby nie wiem, czy tu jest... Wiesz, o czym myśleć czasem i możesz szukać czegoś innego, jak to jest po prostu opowiadanie świata.
To już wystarczy, nie? Jakby, no. Jak ten świat opowiedzieć? Jakim językiem? Skoro ten świat jest tak oddzielony od nas w takim sensie, że odsuwamy go cały czas od siebie. Jakbyśmy nie chcieli zobaczyć, jaki on rzeczywiście jest. Z czego się składa. O czym nie opowiadamy, co przemilczamy. żeby dalej jakby nasza codzienność wyglądała tak, jak chcemy, czyli żeby była bezpieczna. A my w tym świecie już nie jesteśmy w stanie być bezpieczni. Jakby to bezpieczeństwo traci swoją naturę, a my boimy się do tego przyznać. Ale to opowiadanie sobie świata jest też próbą uniknięcia szaleństwa takiego, w sensie, wiesz, to już jest pisanie na płonącej kartce, nie? To jakby to pismo zamienia się w popiół.
Spieszysz się, ale nie zdążysz.
No, ale z drugiej strony jest to też taka, nie chcę, żeby to było takie też dramatyczne, to jest taka próba nadziei i wyciągnięcia ręki do tego, żebyśmy opowiadali o tym świecie takim, jaki jest.
Pełnym?
Pełnym, ze wszystkimi naszymi bólami, z niezrozumieniem, ze śmiercią, z tym, że jakby cały czas jesteśmy oprawcami innych gatunków, chociaż nie chcemy się do tego przyznać.
Bo znajdujemy dużo słów, żeby opowiedzieć inaczej.
Tak, tak, ta opowieść, którą tworzymy, jest jakimś buforem przed inną opowieścią, którą starają się tworzyć inni. Jak na przykład Julia Fiedorczuk, bez której bym nie istniał. Po prostu niesamowita poetka i człowiek.
Napisałeś pomiędzy, to są odcienie żył i tętnic albo linie, na chwilę zostawię, pomiędzy którymi więzi się pismo i ludzi. Skąd to więzienie? Bo to też jest jakby pewien rodzaj zamknięcia, też się jakoś tutaj daje odczuć w tych twoich tekstach. Chociaż zastanawiam się, czy to jest powłoka. Jakby nie chcę, wiesz, wejść za głęboko w ciebie, bo to jest twoja decyzja o tym, w jaki sposób opowiadasz. Ale czy więzienie zamyka się na tobie, czy więzienie jest gdzieś dalej?
To jest wielowarstwowe, bo to się odnosi do mnie samego. Ale też do tego, że język stanowi prawo i to prawo wyznacza granice, które my sami ustanawiamy. I gdzieś pomiędzy tymi granicami znajdują się ludzie, którzy nie pasują, jakby to inaczej powiedzieć. Uciekają przed płonącym światem, a my nie chcemy ich zobaczyć i przyjąć, bo się okaże, że ten świat rzeczywiście płonie i ktoś ucieka, a my jeszcze nie chcemy zacząć uciekać, bo my chcemy dalej żyć w swojej codzienności niezmiennej, chodzić do pracy, kochać, pisać w spokoju.
Być kochanymi.
Być kochanym, tak. A okazuje się, że te granice, które tak stawiamy, żeby odgrodzić się od tego świata, który już jest, który nastał, ktoś przekracza, więc stawiamy jeszcze większe granice. Znaczy ja wyszedłem od tego, że my jesteśmy stworzeni z granic, bo nasza skóra oddziela nas od jakiejś faktury. Czy żyły przewodzą krew. Ale jednocześnie chciałem pokazać, że opowieść też jest jakąś granicą. Też jest jakąś granicą wspomnienia. I granicą tego, dokąd może sięgnąć nasza myśl i nasze spojrzenie, i nasze pismo, i nasza empatia. Nasza odwaga bycia empatycznym, bo to oznacza otwarcie się na to, że świat już nie jest bezpiecznym miejscem, że powinniśmy... że już czas, żebyśmy stanęli twarzą w twarz z tym rozpoznaniem i coś z tym zrobili. Chociaż może to być niewygodne dla nas samych. Tak samo jak niewygodne może być czytanie jakichś wierszy, które starają się o tym opowiadać. To jest właśnie czas na naszą odpowiedź. Nie chcę mówić, że już jest za późno na próbę skonstruowania tej opowieści, ale wydaje mi się, że to, co powinniśmy robić, to próbować o tym opowiadać nieustannie, o tym, jak jest, nie jak będzie, bo powinniśmy żyć tu i teraz, jak mówią poradniki, ale to nie jest wcale głupie.
Czasem sobie myślę, jakie mam ogromne szczęście w życiu, wiesz, że mogę się spotkać z żywą osobą, która, wiesz, najpierw przyniosła tekst, bo teraz sobie uświadomiłam, na przykład jest zdanie, jeśli zaraz nie przyjdą, jeśli ich nie znajdziemy. Las kurczy się od światła, wcześniej ogromniał bez wzroku i tak sobie myślę, że bardzo jednowymiarowo to czytałam, czytałam bardzo wprost, a teraz kiedy cię słucham, to znowu rozciągam lęk na przykład, wiesz o co chodzi, albo to kurczenie się lasu nie zostaje ze mną w miejscu, o którym pisałeś, jak zakładam, tylko zaczyna być, wiesz, za oknem. To są dość dojmujące historie, muszę ci powiedzieć, z perspektywy czytelniczki. Zamknijmy, bardzo bym cię prosiła, tę rozmowę taką jedną opowieścią o objęciu skóry, z której nawarstwia się świat. Opowiesz mi o nawarstwianiu się świata, tak na koniec.
To jest po prostu historia geologii. Historia tych warstw tektonicznych, które tworzymy.
No to Forrest Gander tutaj nam się pewnie będzie kłaniał.
To jest mój wielki mistrz. Naprawdę niesamowity człowiek. I to jest też historia, ale to są warstwy ziemi, warstwy skóry, warstwy kory, warstwy grzybni, która ciągnie się w nieskończoność. To są warstwy książki czy opowieści i tego, jak, co my z tym zrobimy. Czy dalej będziemy wydobywać torf, czy będziemy chronić mokradła. Czy będziemy jakby kroić tą skórę, czy raczej ją ocalać.
Przyglądając się twoim tekstom jest pewien taki, jakaś taka nitka, która faktycznie prowokuje do tego, żeby na świat patrzeć życzliwiej, nie czulej. Nie lubię sformułowania czule, ale życzliwiej.
A to ciekawe, czemu nie lubisz sformułowania czule?
Bo mam wrażenie, że po świetnej, co prawda, wypowiedzi Olgi Tokarczuk, ale to słowo już przestało coś znaczyć. To znaczy, chciałabym, żebyśmy je na chwilę zapomnieli. Zapomnieli te tak? emocje, zapomnieli czułość i wrócili do tego i dali jej znowu należyte miejsce. Po prostu. To jest dla mnie pewna ułomność może naszego języka.
Rozumiem.
Że powielany, używany w czasem tak nieadekwatnych sytuacjach, tylko po to, żeby... To jest wiralowe słowo. I wydaje mi się, że zlepek wiralowe słowo i czułość nie przystają do siebie. Zabierają coś, zabierają siłę i jakoś próbuje się odżegnywać, chociaż wiem, że ono czasem, wiesz, przystoi, ale nie mogę jakoś. Jeszcze do tego nie przywykłam, więc skupię się na tej życzliwości, ale chodziło mi o to, że tutaj nawarstwianie się świata w kontekście skóry czy naskórka jest dla mnie tak dojmujące i dlatego sobie to też zapisałam, bo jest dla mnie odwrotnością. Znaczy świat, który się kumuluje, nawarstwia, zapisuje historię trwałą. My ją rozwalamy, ale świat rośnie.
Świat rośnie, tak. Wszechświat się rozszerza.
A my nie. Każde mycie, każde
ściera
zadrapanie,
skórę.
Każdy, wiesz, być może kiedyś znajdziemy sposób na to, żeby przenieść nasz umysł na twardy dysk, który już mamy w głowie, ale skóra się kończy, jest największym narządem i takim, która dobrze, może mógłby być syntetyczny, ale ona ma swój koniec, nawet jeśli się próbuje jakoś odrodzić, wiesz, i wyłapać. I wiesz, nawarstwianie się świata z objęciem skóry jest dla mnie po prostu jakimś, wiesz, opowieścią o dwóch różnych zdarzeniach, w których przegrywamy. My po prostu przegrywamy ze światem. Jako ludzie.
Można tak powiedzieć, ale jeśli pomyślimy o tym, że jakby cały czas jesteśmy stworzeni z tych samych atomów i że to drga jest dla nas niedostępne, ale to rzeczywiście jest opowieścią tego świata. I te atomy, z których jesteśmy zbudowani, potem będą atomami czegoś innego. To daje jakieś wytchnienie. Nie wiem, jakie są atomy wojny. Nie wiem, dokąd one potem idą, czy da się to jakoś rozbroić, czy napisać równanie pokoju, które będzie odpowiedzią na wszystko. Ale no, powinniśmy próbować nieustannie. Tylko z jednoczesnym odwróceniem się i zobaczeniem, że po nas zostają zgliszcza i wzięciem jakiejś odpowiedzialności za to.
Proszę państwa, Stanisław Kalina-Jaglarz był moim gościem. Niech państwo poczytają poczują żar albo mu się nie dadzą. Dziękuję ci bardzo.
Ja tobie też bardzo dziękuję.